każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Panów Czarnego Sportu. W dzisiejszym programie poruszymy trzy wątki. Zaczniemy od gali PGE Ekstraligi, która odbyła się w poprzednim tygodniu. Następnie sprawdzimy, co słychać w Unii Leszno, a pod koniec magazynu zapowiemy weekendowe finały Speedway of Nations. Na początek gala PGE Ekstraligi. W Warszawie uroczyście wręczono nagrody w postaci statuetek tak zwanych Szczakieli 2021 w pięciu kategoriach. Niespodzianką sezonu wybrano Pawła Przedpełskiego z Apatora Toruń, najlepszym juniorem Jakuba Miśkowiaka z Włókniarza Częstochowa, najlepszym menadżerem, trenerem Jacka Ziółkowskiego z Motoru Lublin, najlepszym zawodnikiem zagranicznym Artioma Łagutę ze Sparty Wrocław, a najlepszym krajowym zawodnikiem Bartosza Zmarzlika ze Stali Gorzów. Naszego eksperta, Jacka Frontczaka, zapytaliśmy, czy cokolwiek go zaskoczyło w tych wyróżnieniach.
Pierwsze zaskoczenie to jest brak w piątce nominowanych, i to nie tylko ja artykułuję to moją wątpliwość, jest brak Dariusza Śledzia w piątce nominowanych trenerów menadżerów. Paradoks polega na tym, że ten ów Darek zdobył wraz z drużyną Sparty Wrocław w sposób bezdyskusyjny wygrywając zdecydowanie rundę zasadniczą i finały też, co tu dużo mówić, pod ich dyktando. Meczu nie przegrali w playoffach. W związku z tym tutaj zaskoczenie, że jakby nie pokuszono się o to, żeby Darka nominować. Szczerze mówiąc, nie znam argumentów. Nie rozumiem, dlaczego tak zwana kapituła, czy dziennikarze, którzy wybierali, nie pokusili się o powołanie do tej piątki Darka Śledzia. To może świadczyć niestety o tym, że nie wiem, być może nie traktuje się poważnie tego statusu trenera, menadżera, że on jest jakby nieistotny, że skoro jak drużyna sama jedzie, to trener jest niepotrzebny, ale z kolei proszę zwrócić uwagę, jak drużyna przeżywa problemy, co wiem na sobie, to winowajcą jestem ja, tak? Więc tutaj troszeczkę hipokryzji w tym wszystkim się wkrada, a tak nie jest. Każdy z nas i w jednym i drugim przypadku, czy jak jest sukces, to na pewno też w tym sukcesie jest odrobina, nawet jeżeli mamy do czynienia z samograjem. Mnie też trochę boli to, że zawodnicy Sparty Wrocław jakoś rzadko wymieniali Darka Śledzia jako tego, który jest ojcem sukcesu, a trener jest takim spoiwem w tym murze z cegieł, a tutaj na pierwszy plan wysuwa się osoba, być może i słusznie, jeżeli chodzi o kompetencje, o wkład Grega Hancocka, no ale przecież to trener Dariusz Śledź jest tym formalnie i nominalnie postacią, która prowadzi ten zespół. I mi tego Darka przede wszystkim po pierwsze tutaj zabrakło, a z drugiej strony mamy do czynienia z sytuacją wynikową już, jeżeli chodzi o a tutaj już kibice głosują, więc nie ma co się dziwić, że wygrała osoba z Lubina, Jacek Ziółkowski. Ja z całym szacunkiem dla Jacka, ale jednak mam też pewne wątpliwości, czy to Jacek Ziółkowski prowadził ten zespół, bo przez większą część sezonu, zresztą przed sezonem sobie pozwoliłem się też sprawdzić różne informacje, bo wiedziałem, że takie pytanie padnie. Jak było to przedstawiane, jeżeli chodzi o klub z Lubina, jak było to wszystko prezentowane w mediach? Bo ja proszę zwrócić uwagę, od kilku miesięcy, też w kontekście tutaj tych różnych konfliktów na naszym takim zielonogórskim środowisku, zawsze mówiłem o tym, próbowałem jakby pokazać, czym jest definicja odpowiedzialności. Znaczy, że ja odpowiadam, ale ja bez demokracji, czyli na samym końcu jest jedna osoba, która decyduje. W Zielonej Górze mieliśmy inny problem, czyli nie ja, a oni, że to zawodnicy. No niestety tak było, taki był przekaz. Abstrahując od tego, już nie wracajmy już do tej historii, skończyło się jak się skończyło. Natomiast w Lublinie, i zresztą to też swego czasu opisałem w jednym z portali, kwestia odpowiedzialności w Lublinie, bo ja rozumiem, że sztab się zajmuje jakby organizacją wokół drużyny i to jest jakby prawidłowe. W każdym profesjonalnym klubie, drużynie, jakiejkolwiek ligowej jest sztab. Tylko nad tym sztabem czuwa jedna osoba. Proszę sobie wyobrazić, że po meczu reprezentacji Polski Paulo Sousa na skutek błędu bramkarza odsyła dziennikarzy do trenera bramkarzy i mówi, proszę Państwa, to nie jest moja wina, to nie jest moja odpowiedzialność, tym się zajmuje ten i ten facet, z nim rozmawiajcie. Oczywiście oni wewnętrznie ustalają zasady, podziały pracy, dochodzenia do decyzji, natomiast na samym końcu jedna osoba decyduje. Natomiast my mieliśmy sytuację taką dziwną trochę w Lublinie, kiedy z początkiem sezonu, zresztą mówiło się, że Jacek Ziółkowski gdzieś tam odchodzi, taki był przekaz, że teraz Maciej Kuciapa będzie tą osobą wiodącą, zresztą tu nie ma przypadku, ja też pracowałem dla telewizji, proszę mi wierzyć, i z telewizją, że jeżeli osoba przed meczami w telewizji prezentuje swoje wypowiedzi dotyczące i reprezentuje klub, to jest to osoba wskazana do tego, która, co do której wy państwo też dziennikarze, wy kibice powinniście mieć pytania a propos wyniku zespołu. Wy nie możecie rozmawiać z zespołem ludzi. To, w jaki sposób oni się dzielą zadaniami, to jest ich wewnętrzna sprawa i fajnie, że oni są. I fajnie, że robią dobrą robotę. Natomiast na samym końcu powinna być jedna osoba, za które te decyzje ponosi odpowiedzialność. I dzisiaj mamy sytuację kuriozalną, bo przez 3/4 sezonu to Maciej Kuciapa był trenerem, występował w telewizji, był przed sezonem przedstawiany jako ten, który zajmuje się drużyną, jedzie na obozy. Jacek Ziółkowski mówi, że on nie ma czasu, bo współpracuje. Natomiast trzy ostatnie mecze mamy, czy cztery, sytuacje, w której to Jacek Ziółkowski występuje w telewizji, już po nominacjach, i nagle się okazuje, że on odbiera statuetkę. Ja jeszcze raz powtarzam, ja nie zazdroszczę, nikomu nic nie odbieram. Natomiast ja cały czas uważam, że statuetka dla trenera, zresztą zasłużenie, bo takim underdogiem rzeczywiście rozgrywek 2021 była drużyna z Lubina, zrobiła świetny wynik historyczny, ale to Maciej Kuciapa, niezależnie od tego też, jakie są moje prywatne relacje z Maciejem, to uważam, że to on formalnie powinien tą statuetkę odebrać jako reprezentant sztabu szkoleniowego lubelskiego, a nie Jacek Ziółkowski, bo mam wrażenie, że tutaj jakby trochę proporcje zostały zachwiane.
W kategorii na najlepszego polskiego zawodnika sezonu był nominowany żużlowiec Falubazo Patryk Dudek, no ale tak spoglądam na wyniki, no to zajął piąte miejsce, zaledwie niecałe 5% głosów. Wygrał Bartosz Zmartlik, żadne zaskoczenia, ale w przypadku Patryka Dudka, no trzeba przyznać, że w tej kategorii miał naprawdę zacnych przeciwników.
Zacnych przeciwników, ale pamiętajmy, że to kibice decydują. W związku z tym, no trudno się spodziewać, żeby kibice z Lublina, czy z Wrocławia, czy z Gorzowa głosowali na Patryka Dudka. Wynik drużyny ciągnie jakby całość, więc trudno było się spodziewać, że Patryk Dudek w tej piątce nominowanych zrobi furorę, bo nie miał kto tak naprawdę na niego głosować. To jest jakby oczywiste. Na fali sukcesu lubelskiego reprezentant, w tym przypadku Jacek Ziółkowski, otrzymał statuetkę za trenera menadżera, natomiast tutaj jeżeli chodzi o kwestie Polaków, no to nie ma co się dziwić. Nie dość, że towarzystwo zacne, to zwycięzca absolutnie oczywisty. Dominator ostatnich lat, ostatnich sezonów, to, że w ostatnim turnieju Grand Prix turniejów, a tak naprawdę piątkowego turnieju, przegrał z Torem i nie waham, nie boję się tego powiedzieć, przegrał po prostu Bartek z Torem i został po raz trzeci mistrzem świata, natomiast z całą pewnością jest to osoba, która ciągnie ten żużel, zresztą z niecierpliwością też oczekuję jego występu w najbliższy weekend w zawodach Speedway of Nations i tak naprawdę to przecież wiadomo, że to Bartek jest lokomotywą tego dzisiaj polskiego żużla, w związku z tym zaskoczenia nie ma, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o Patryka, to trudno było się spodziewać, że jakieś będzie wielkie zainteresowanie galą PGE Ekstraligi wśród kibiców zielonogórskich Falubazu, no z racji spadku jest to jakby oczywiste, że tutaj na punkty nie mógł liczyć, na głosy widzów.
Złotego szczakiela takiego specjalnego otrzymał trener Marek Cieślak, zasłużenie?
Oczywiście, że tak. Tutaj się trochę uśmiecham, bo też miałem okazję o tym napisać i szczególnie Państwo w Zielonej Górze też pewnie wiecie o tym, a nie tylko. Myślę, że to żadna wielka historia zresztą, gdzie mi się równać z warsztatem pana trenera. Natomiast no nigdy jakby fanem jakby Marka Cieślaka nie byłem, co zresztą też nie jeden raz było to chyba widać, nawet gdzieś tam w telewizorze, ale co nie zmienia faktu, że szacunek się należy. I to są dwie różne rzeczy. My możemy się nie lubić, my możemy nie podawać sobie nawet ręki, nie tylko mówię w kontekście mojej osoby czy Marka, ale generalnie. Natomiast szanować wynik, szanować wkład trzeba. To jest poza dyskusją, w związku z tym też publicznie to w weekend napisałem, że tutaj no Marek ma jakby rolę historyczną już w tej chwili, bo tego wyniku absolutnie nikt nie powtórzy. To po pierwsze. Poza tym w sporcie też jest potrzebne szczęście. Też bardzo dobrze trafił, ale potrafił to wszystko poskładać w całość. Na taką największą koniunkturę w polskim żużlu, na rzeczywiście falę, którą ciągnął wtedy na początku Tomek Golob, później Bartek Zmarzik, była ta cała ława zawodników. Poza tym, co dużo mówić, rozgrywki też były temu sprzyjające, bo od kilku lat drużynowego Pucharu Świata nie mamy i już był problem ze zdobywaniem złota, bo tutaj Rosjanie zdominowali te rozgrywki. W związku z tym Marek też miał dużo szczęścia, ale szczęściu trzeba pomóc. I to jest poza dyskusją, także ja Markowi bardzo gratuluję. To jest rzeczywiście złota era polskiego żużla, pod którą podpisuje się Marek Cieślak. I tutaj mój stosunek osobisty, czy my się lubimy, czy nie ma tej żadnego znaczenia, szacunek się po prostu należy.
Tyle Jacek Frączek, były menadżer m.in. Falubazu Zielona Góra. Teraz przeniesiemy się na chwilę do Leszna, gdzie jak wiemy skończyła się dominacja miejscowej Unii po czterech z rzędu tytułach drużynowych mistrzów Polski w sezonie 2021. Zespół Piotra Barona zajął czwarte miejsce, nie zdobył medalu. Jak to zostało przyjęte w tym wielkopolskim mieście? O tym rozmawialiśmy z wychowankiem Falubazu Zielona Góra, byłym trenerem Unii, który na co dzień mieszka właśnie w Lesznie. To oczywiście Jan Krzystyniak.
Ku zaskoczeniu, tak obserwując środowisko tu leszczyńskie, to można zauważyć, że kibice leszczyńscy przyjęli ten no powiedzmy, to niepowodzenie, no można nazwać nawet porażkę, z wielkim spokojem. Kibice leszczyńscy tak naprawdę do tej sytuacji, jaka zaistniała na koniec rozgrywek, byli przygotowani praktycznie od początku sezonu. Jak to żeśmy obserwowali mecze leszczyńskiej drużyny, ta drużyna w żadnym elemencie sztuki żużlowej nie przypominała zespołu sprzed 4 lat, prawda? Roku, trzech, dwóch. W żadnym elemencie tej sztuki nie przypominała tej drużyny i kibice po prostu na to, co się stało, byli już przygotowani w trakcie całego sezonu. Także no nie było tu jakiegoś olbrzymiego zaskoczenia, jakiejś złości, nerwowości. Może też dlatego, że kibice byli już nasyceni tymi sukcesami tej drużyny. No jedynie taki niedosyt mały, że mogli się pożegnać z tym podium w jakiś inny, bardziej godny sposób. Po walce, prawda? Można by to zrozumieć. A to, co żeśmy obserwowali, widzieliśmy w wykonaniu tej drużyny, to tak jak powiedziałem, nie przypomina w ogóle tej drużyny z poprzednich sezonów. No jedynym takim miłym akcentem to była wypłynięcie na szerokie wody młodego zawodnika Leszczyńskiej Unii Ratajczaka, który jedyny w play-offach dawał wiele emocji leszczyńskim kibicom. Pokazywał po prostu starszym zawodnikom z Grand Prix, jak się powinno jeździć na żużlu, prawda? Jak się powinno bronić pozycji. Mimo tak młodego wieku, nie braku doświadczenia, radził sobie to znakomicie. Woził za sobą bardziej doświadczonych, starszych kolegów z toru.
To chyba rozumiem, że duże nadzieje są właśnie z tym 16-latkiem, właśnie Damianem Ratajczakiem, wiązane w Lesznie.
Tak, ale no wszyscy przestrzegają. Nie róbmy z tego jakiejś wielkiej sensacji, nie róbmy euforii z tego powodu. Niech ten młody zawodnik rozwija się pomału, powoli. Nie oczekujmy od niego nagle jakichś tam wielkich wyników. To, co robi, to robi dobrze i niech to robi w zaciszu. Ja zawsze mówię, w zaciszu kamer, dziennikarzy, radia. Za 2-3 lata możemy coś więcej powiedzieć, czy ten rozwój poszedł w dobrym kierunku, czy w złym.
Z Unią pożegnał się Emil Sajfudinow, jeden z liderów drużyny. To z pewnością duża i chyba też bolesna strata dla tego zespołu.
Ja ciągle powtarzam, szkoda, że ta decyzja nie zapadła rok wcześniej, prawda, ze strony Sajfudinowa oczywiście, że tej decyzji nie podjął rok wcześniej i może tak się stało, jak ja sobie to wymarzyłem, aby po tamtym sezonie 2020 młodzi zawodnicy leszczyńscy, którzy odeszli z tego klubu, pozostali wówczas by w tym klubie, no i może nie trzeba byłoby zasilać tej drużyny Doylem, prawda, który no na marginesie uratował tą drużynę przed walką o spadek, prawda? No możemy tak to powiedzieć. No i wtedy praktycznie zespół składający się z własnych wychowanków i każdy by to przyjął ze zrozumieniem. Gdyby nawet wyniku nie było, to jeździliby to nasi chłopcy, którzy by w przyszłości znaczyli o wartości, o sile tej drużyny.
Unia skompletowała i ogłosiła już skład na przyszły sezon, na sezon 2022, a nastąpiło to pod koniec września. Czy pana zaskoczyło właśnie, że tak szybko już Unia ma gotowy skład na kolejny sezon?
Czy mnie zaskoczyło? Może to było takie, wie pan, na uspokojenie emocji kibiców, prawda? Że już robimy jakieś ruchy, brak wyniku spowodował to, że zaczynamy myśleć o przyszłości. Ale no wiemy, jakie te ruchy zostały wykonane. To było ogromne zaskoczenie wręcz tutaj w środowisku kibiców leszczyńskim, że ściągnięto, zakontraktowano zawodnika, o którym praktycznie nikt nie słyszał i nie wiedział, no bo taka jest prawda, że kibice drużyn ekstraligowych praktycznie nie wiedzą, co się dzieje na niższych szczeblach rozgrywek, prawda, w pierwszej czy w drugiej lidze. Także no byli zaskoczeni i podpisano z zawodnikiem, no nie wiadomo skąd, z jakim to zawodnikiem, dopiero później się zaczęli zagłębiać tą sprawę, no i dojść do wniosku, że to jednak był najlepszy zawodnik pierwszej ligi, prawda? No ale czy z tego powodu popadli w jakąś euforię? No nie. ten zespół, czy ten zawodnik, z którym podpisano kontrakt, będzie w stanie wypełnić lukę po Emilu Sajfudinowie, no, któremu na marginesie też praktycznie nie szło cały sezon, jak zresztą wszystkim zawodnikom, prawda, oprócz, mówię, Doyla i tego młodego Ratajczaka. Także no, czas pokaże, czy to będzie tylko to pokazany taki gest, że robimy wszystko, aby wrócić na podium i to jeszcze to najwyższe stopnia. Także no, każdy czeka, ale ogólnie jest spokój, cisza i czekają niecierpliwie przyszłego sezonu.
To jeszcze dopytam o tego nowego zawodnika, to jest Dawid Belego, tak jak pan wspomniał, najlepszy zawodnik pierwszej ligi, ale Francuz. Czy dla pana żużlowiec z Francji to jest nadal trochę taka egzotyka w żużlu?
Tak uważam. Ja może coś więcej już będę wiedział, czy nawet wszyscy będziemy wiedzieć, co ten zawodnik jest wart w konfrontacji z najlepszymi zawodnikami świata, no bo chyba za tydzień odbywa się ten finał światowy, prawda?
Teraz na weekend.
Tak, właśnie, par. No i tam właśnie akurat ten zawodnik będzie startował, także będziemy już widzieć, co on jest wart, chociaż tak jak kiedyś już powiedziałem, ja bym osobiście zrezygnował z tych rozgrywek tego typu, jaka właśnie odbędzie się w sobotę, bo to takie wystawianie składów na siłę, co niektórych państw, prawda? Faworyci wycofali się z tych rozgrywek. Mówię tutaj o zawodnikach rosyjskich, prawda? Którzy wycofali się z tych rozgrywek, no ale to, jak widzimy, jest to praktycznie najlepsza dwójka obecnie na świecie i brak tych zawodników spowoduje niesamowicie obniżenie poziomu tej imprezy, no ale mimo to będzie ten zawodnik, z którym właśnie Unia podpisała kontrakt, miał się z kim pościgać i tu już będziemy na tle tych innych zawodników widzieć wartość tego sportowca.
Tyle Jan Krzystyniak, który wywołał pod koniec swojej wypowiedzi temat finałów Speedway of Nations. Te już w najbliższy weekend w Manchesterze. Dwudniową imprezę z udziałem reprezentacji Polski zapowiedzieliśmy z naszym ekspertem Łukaszem Kuczerą, dziennikarzem WP Sportowe Fakty. Powiedz na początek, jakie wnioski generalnie po tych półfinałach Speedway of Nations? Czy coś szczególnie zwróciło twoją uwagę?
Szykuje się zmiana w światowym żużlu, bo no nie mamy Rosji w finale z wiadomych powodów. Skład bez Łaguty i bez Sajfudinowa nie miał prawa awansować do finału i nie awansował. Zobaczymy, jak to wpłynie gdzieś tam na osoby decydujące w rosyjskim żużlu, tym bardziej, że mamy też Mistrzostwo Świata Łaguty. Lepiej by dla Speedwaya mimo wszystko było, żeby ta Rosja gdzieś tam się pojawiała, więc miejmy nadzieję, że działacze tamtejsi trochę inaczej zaczną spoglądać na żużel, że ta decyzja i Sajfudinowa i Łaguty o wycofaniu się z Speedway of Nation da komuś do myślenia.
Okej, czy tobie podoba się określenie żużlowy mundial, czy to jest trochę takie określenie na wyrost, twoim zdaniem?
Chyba na wyrost, bo najpierw musielibyśmy dojść do wniosku, że żużel jest domeną kilku państw, więc ciężko mówić o mundialu, a później musielibyśmy dojść do drugiego wniosku, że mamy tak naprawdę rywalizację pary od kilku lat. Wiemy, że spora część Polaków tęskni za drużynowym Pucharem Świata, który jednak bardziej promował tę rywalizację drużynową. No pewnie gdybyśmy zostali przy drużynowym Pucharze Świata, to Polacy dalej by dominowali, bo jako jedyni mielibyśmy szansę stworzyć 4-5-osobowy zespół. Z drugiej strony mamy rywalizację parową, która przyniosła dominację Rosjan i jakoś nie pojawiły się głosy, że trzeba coś zmienić, bo Rosjanie wygrywają rok w rok, więc trochę tutaj mam z tym zgrzyt, no ale jest jak jest i nie za bardzo coś z tym zmienimy. Z drugiej strony no mamy też nowego promotora, który jednak obiecał, że drużynowy Puchar Świata w tej formie co kilka lat wróci, więc chociaż tyle cieszenia dla nas.
Zanim o samej reprezentacji Polski, to zapytam ciebie ogólnie, jak ty się na te oba finały teraz sobotni, niedzielny zapatrujesz?
No może być ciekawie, bo wydaje mi się, że gdyby Rosja była w finale, no to znowu byśmy tak naprawdę zobaczyli kolejne złoto Rosji. Wiemy, w jakiej formie jest Artiom Łaguta, Emil Sajfudinow też nieprzypadkowo znalazł się na podium Mistrzostw Świata i myślę, że tutaj byłoby jasne. Przy braku Rosji to tak naprawdę mamy tę rywalizację bardzo wyrównaną, bo myślę, że Polacy, Brytyjczycy, Duńczycy nawet też, Australijczycy tutaj mają bardzo podobne składy i może decydować tak naprawdę dyspozycja dnia, jakiś wypadek losowy. Nie widzę w każdym razie murowanego kandydata do złota. I druga rzecz, która się rzuca w oczy, to że będziemy mieć taki finał podzielony na dwie części. Nie mówię tu o rywalizacji dwudniowej, ale bardziej o Francji, Łotwie i Szwecji w obsadzie finałów. Wiemy, że Szwedzi pojadą bez Lindgrena, więc będą trochę chłopcami do bicia. No a Łotysze i Francuzi też mimo wszystko raczej będą odstawać od Polaków, Duńczyków, Brytyjczyków, ale no też fajnie dla promocji żużla w tych krajach, że są finałem, to jest zawsze jakiś pozytyw.
A propos naszej kadry, nastąpiła jedna zmiana. Czy istotna twoim zdaniem? Dominika Kubere, który w tym półfinale pojechał, zastąpił Maciej Janowski, który w półfinale z kolei nie jechał. Właśnie, co ty o tym ruchu sądzisz?
No wydaje mi się, że akurat zmiana na plus. Maciej chociażby turniejami w Grand Prix i w Toruniu, czy ostatnimi występami ligowymi pokazał, że gdzieś ten dołek tego tam opad w drugiej części sezonu jest za nim i tutaj jeśli mamy wystawiać najlepszy możliwy skład, no to jest to na pewno skład Marcin Janowski, też Maciek wylądował na czwartym miejscu w cyklu Grand Prix i chyba zasłużenie idzie w kadrze.
Ten ostatni mecz reprezentacji Polski i zresztą świata traktujesz, zresztą wysoko wygrany przez biało-czerwonych, traktujesz jako jakiś taki etap przygotowań, czy to bardziej takie spotkanie pokazowe po prostu?
Szczerze, traktuję to jako formę wypełnienia umów sponsorskich i telewizyjnych, bo wiemy, że reprezentacja ma swoich sponsorów, którzy gdzieś tam określone kwoty płacą i w zamian czegoś oczekują. No wiemy, że też ta drużyna jeszcze świata była złożona z zawodników bardziej drugiej części świata niż pierwszej części świata, tak bym to określił. No więc ja bym tutaj do tego wyniku w ogóle uwagi nie przywiązywał.
A propos składów, mówiłeś o braku Lindgrena, za niego pojedzie w barwach Szwecji Jakob Torsell, ale ja chciałem się skupić bardziej na składzie Brytyjczyków, bo tam właściwie nie załapał się do tego składu Daniel Bewley. Dla ciebie zaskoczenie?
To jest kwestia tego, że mamy rywalizację krajową. Lambert chyba mimo wszystko wydaje się zawodnikiem pewniejszym, bardziej otrzaskanym z rywalizacją na światowym poziomie, bo jednak mówimy o zawodniku z cyklu Grand Prix, o byłym mistrzu Europy, więc tutaj chyba jest ten wybór menedżerów dość zrozumiały.
Lokalizacja tych finałów, czyli Manchester w Anglii. Jakie ty masz osobiście wspomnienia z tamtejszym torem?
No ja osobiście tam nigdy nie byłem, więc swoich wspomnień nie mam, ale
a to z historii?
To już jest tor jednak i sam stadion w miarę nowoczesny, nowy. Brytyjczycy go zrobili trochę na wzór bodaj motoareny toruńskiej. Oczywiście zachowując odpowiednie proporcje, bo im nie jest potrzebny obieg na niemal 20 tysięcy ludzi, ale ten tor już nie jest typowo brytyjski, to nie jest 300 metrów, czy nawet mniej niż 300 metrów, jak się niektóre zdarzają na wyspach, więc nie powinno być tutaj problemu chociażby dla Polaków, powiem, że na przykład Bartosz Marzlik za wiele na wyspach nie pojeździł, to jest obiekt przypominający polskie tory i tutaj jeśli chodzi o to, że akurat jest to w Manchesterze, to myślę, że to dobra wiadomość dla naszych zawodników.
Jeszcze tylko ostatnie pytanie. Czy każdy medal dla reprezentacji Polski będzie sukcesem, czy po prostu liczymy, mówiąc wprost, na złoto?
No mamy prawo oczekiwać złota, mając wicemistrza świata i czwartego zawodnika cyklu. No fajnie byłoby powrócić do zwycięstwa po tych paru latach niepowodzeń. Wiemy, że zdominowaliśmy drużynowy puchar świata i czas może pisać historię Speedway of Nations.
To była opinia naszego eksperta Łukasza Kuczery. Przypomnijmy, finały Speedway of Nations w najbliższą sobotę i niedzielę. Pierwsze zawody startują o godzinie 17:00. To wszystko w dzisiejszym magazynie. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12:30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.